Kochani, otwórzcie sobie, słuchajcie, list do Efezjan. List do Efezjan. I to będzie też zarazem, słuchajcie, naszym takim wstępem do Wieczerzy Pańskiej, która jest obecna tutaj. My Wieczerzę Pańską mamy za każdym razem, kiedy się spotykamy, kiedy mamy tutaj nabożeństwo, tak? Bo tak czytamy w Słowie Bożym, oni ilekroć się spotykali, śmierć Pańską zwiastowali, aż przyjdzie. I to jest wspomniane w pierwszym liście do Koryntian, coś co dzisiaj będzie zresztą Ania nam cytowała jako wstęp. Więc myśmy tak przyjęli i my spożywamy i Wieczerzę Pańską co tydzień, za każdym razem. I powiem tak, nam się to po prostu nigdy nie znudzi. Otwórzcie sobie list do Efezjan i też nie boimy się, że w związku z tym coś nam się z tą Wieczerzą na przykład Pańską stanie, tak, że przestanie dla nas oznaczać to, co oznacza, albo nam spowszednieje, tak, absolutnie, absolutnie. To tak jakby, ja to już ostatnio wspominałem, tak, to tak jakby ktoś chciał powiedzieć, ja się tydzień temu modliłem i już po prostu dzisiaj nie muszę, tak, bo jak się będę za często modlił, to mi ta modlitwa spowszednieje. Nie, po prostu modlę się każdego dnia, wstaję, podnoszę ręce do Boga i rozpoczynam swój dzień z modlitwą. Tak samo z Wieczerzą Pańską, nic się nie wydarzy, jeżeli ktoś podchodzi z dobrym sercem, z dobrym sumieniem i z właściwym rozumieniem tego, czym Wieczerza Pańska jest, tak? Bo my gromadzimy się wokół stołu Pańskiego, dzisiaj chcę powiedzieć. I otwórzmy sobie, słuchajcie, list do Efezjan, 4 rozdział. I ja przeczytam takie wersety od 4, chcę zaakcentować, do 6, tak? Ale żeby było w kontekście od 1, tak? Od 1 do 7. Napominam was wtedy ja. Słuchajcie, jakie słowa, tak? Zauważ. Napominam, czyli to jest pewnego rodzaju takie napomnienie i pouczenie, tak? Napominam was, ja, więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedność ducha. Mamy Ducha Świętego. Jedno ciało i jeden duch, Duch Święty, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, Pan Jezus Chrystus, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, którzy przez wszystkich i we wszystkich, a każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Jeden Duch, jeden Pan, jeden Ojciec. Panie Boże, dziękujemy Ci dzisiaj za Twoje Słowo, które Ty dzisiaj kierujesz do swojego Kościoła. I ja proszę Ciebie, Boże, aby Twoje Słowo dzisiaj dotknęło się nas i w jakiś sposób, Boże, przemieniło. Tak, abyśmy mogli zostać napomnieni Twoim Słowem. Abyśmy mogli wyjść stąd dzisiaj, będąc innymi ludźmi, Panie. Boże, bo potrzebujemy Twojej łaski do przemiany naszego życia, aby z dnia na dzień po prostu przechodzić z wiary w wiarę, jak mówi Twoje Słowo Boże. Prosimy Ciebie o to przez Ducha Świętego. Amen. Kochani, taki krótki fragment i on wspomina, werset 4 do 6, te trzy osoby, tak? Wspomina od razu. Jeden duch, bo jest tylko jeden duch, jest tylko jeden Pan, jest nim Jezus Chrystus, żeby nie było wątpliwości, i jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak? Trzy osoby, zauważcie. To, co my dzisiaj rozpamiętujemy, to właśnie to, o czym mówi ten werset. Ten werset i jeszcze jeden. Otwórzcie sobie Ewangelię Mateusza. Ostatni rozdział. I zobaczcie, jak się kończy Ewangelia Mateusza. Ostatni rozdział. Dlaczego jest bardzo ważny ten werset? Ponieważ to jest moment, kiedy Jezus Chrystus wstępuje do nieba, po tym, kiedy dokonał całego odkupienia, tam na tym krzyżu, Jezus Chrystus wstępuje do nieba i mówi ostatnie słowa do swoich apostołów. Ja sobie tak myślę, że kiedy ktoś z kimś się żegna i na koniec coś mówi, to mówi coś bardzo istotnego. To mówi coś, z czym chce tych ludzi zostawić. To jest jakby podsumowanie jego służby. Jego tego wszystkiego, co mówi na koniec to, co chce im powiedzieć, aby oni zapamiętali. Takie najważniejsze, najdobitniejsze coś, co podsumowuje Jego samego. I popatrzcie, co On mówi. Jezus Chrystus mówi, a Jezus przystąpił, przepraszam, 28 rozdział, tak? wersety od 18 będę czytać do 19, do 20, tak? I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali, a Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest dokonywany chrzest. Tak? Jest jedno imię, tak jak jest jeden Bóg, ale są wymienione trzy osoby. Jest wymieniona osoba Ojca i Syna i Ducha Świętego. Popatrzcie, tak? Słowo Boże naucza nas bardzo wyraźnie, mianowicie tej jednej prawdy, że my chrześcijanie wierzymy w jednego, jedynego Boga. Bóg jest jeden i jedyny, co do swej natury, co do swej istoty, co do tych atrybutów. Bóg jest jeden i jedyny, nie ma dwóch, nie ma trzech Bogów. Bóg jest tylko jeden, tak mówi Słowo Boże. Ale ten jeden, jedyny Bóg, jak odkrywamy, nagle okazuje się, że jest w osobie Syna, w osobie Ojca, w osobie Syna i w osobie Ducha Świętego. Tak? Żydzi mieli bardzo duży problem z samego początku, kiedy, zwłaszcza apostołowie, kiedy oni z racji tego, że byli Żydami, oni mieli to wbite do głowy bardzo mocno, że istnieje tylko jeden, jedyny Bóg. Nie można czcić nikogo innego, tylko Boga. Jeśli czci się kogoś innego niż Boga, to jest się bałwofalcą. To jest proste? Proste. Jeśli oddajesz cześć jakiemuś człowiekowi, jakiemuś pastorowi, jesteś bałwofalcą, chcę ci powiedzieć. Czcić i uwielbiać i oddawać tą chwałę i cześć, o której mówi Biblia, tak pięknie nazywa i używa takie greckie słowo proskyneo. Czcić i uwielbiać mogę tylko Boga. W innym wypadku jestem bałwofalcą. A i Żydzi zauważyli coś bardzo ciekawego. Oni zauważyli tak, że kiedy zjawił się, przyszedł na świat Jezus Chrystus, tak, że oni czczą Ojca, tak, ale wraz z Ojcem za chwileczkę patrzą się na Jezusa Chrystusa i widzą, że nie mogą Go nie czcić. Rozpoznają w Jezusie Chrystusie to, że ten Chrystus, ten Jezus okazuje się w pełnym mocy Bogiem, bo czyni dzieła boskie. Z jednej strony jest w 100% człowiekiem, bo nosi, jako że przyjął za własną naturę ludzką, to się stało w momencie wcielenia z Marii, z Matki Jezusa, ale z drugiej strony rozpoznają, że ten człowiek, który chodzi po ziemi i jest prawdziwym człowiekiem, jednocześnie czyni takie rzeczy, które może czynić tylko i wyłącznie Bóg. Uzdrawia, przebacza grzechy, czyni cuda, przemienia wodę w wino. Dobrze powiedziałem? Wody w wino, okay? Chodzi po wodzie i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam, taki żart, żebyście nie zasnęli. I rozpoznają go i tak, dochodzą do wniosku, że wraz z Ojcem, którego czczą, nie mogą nie czcić Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Tą samą chwałą, tym samym uwielbieniem, tak? I za chwileczkę rozpoznają też przemożne działanie Ducha Świętego, który na nich stąpił w dniu Pięćdziesiątnicy, i ten to Duch Święty zauważają, że prowadzi swój Kościół i też zaczynają Go czcić i rozpoznają Go też jako Pana. Jako Pana i jako tego, który prowadzi Kościół Jezusa Chrystusa. I stąd i przypominają sobie słowa tego Jezusa Chrystusa, który mówi: jeśli chcecie czcić, to chrzcić, to chrzcicie w imię Ojca i w imię Syna i w imię Ducha Świętego. Tak? Duch Święty ma imię. To jest ważny argument. I wróćmy teraz do Dziejów Apostolskich, na chwileczkę jeszcze, żeby nie było, że dzisiaj Słowa Bożego nie czytamy. Dzieje Apostolskie, absolutnie. Otwórzcie sobie drugi rozdział. Drugi rozdział cały opowiada o zesłaniu Ducha Świętego. Tak? Pamiętacie, ja rozpoczynałem tymi słowami, że w ostateczne dni, mówi Pan, wyleje ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starci wasi śnić będą sny. Tak? I dalej jest napisane, że a obietnica ta odnosi się do was i do dzieci waszych i do wszystkich tych, których Bóg z dala powołał. To jest ten fragment. I czytamy w tym samym fragmencie, że obserwowali to wszystko Żydzi, którym gdy usłyszeli zwiastowaną Ewangelię przez apostoła Piotra, nawrócili się. I oni się pytają, cóż mamy robić? Cóż mamy robić? A Piotr do nich powiedział tak, upamiętajcie się po pierwsze i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Tak? Ale my wiemy, że ten i dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, to tylko to jest pewien jakby skrót, że ogólnie był to chrzest w imię Jezusa Chrystusa, natomiast technicznie odbywało się to oczywiście w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. To jest normalne, to rozumiemy, tak? I ci wszyscy, którzy się wtedy nawrócili, oni zostali ochrzczeni. Zostali ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, słuchajcie. I ci, którzy zostali ochrzczeni, 42 werset. Tyle się ogadałem, żeby wyciągnąć ten werset. Popatrzcie, trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Ci wszyscy, którzy zostali ochrzczeni, którzy przyjęli dar Ducha Świętego, od tego momentu zaczęli trwać w czterech elementach. Zaczęli trwać w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Cztery elementy, bardzo ważne. Nauka apostolska, sam Jezus Chrystus, obecny we wspólnocie. Wspólnota to słuchajcie, to jesteśmy my, to jest Kościół, tak? To jest Kościół, to jest słowo skierowane przeciwko wszystkim tym, którzy chcą sobie, wiecie, fruwać, nie wiem, bez Kościoła. A jest takich bardzo dużo, na przykład w internecie, kiedy sobie siedzicie w internecie, sobie szukacie, iluż tam jest ludzi, którzy sobie uprawiają takie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo bez Kościoła, bez wspólnoty, takie bezdomne osoby pod mostem. Takie bezdomne chrześcijaństwo. Tylko że ja się chcę zapytać, czy jak ktoś jest bezdomnym, bo się takim uczynił, czy to jest zdrowe? Nie? Wydaje mi się, że bezdomność jest pewnego rodzaju chorobą. Nie wiem, to nie jest zdrowe chrześcijaństwo. Zdrowe chrześcijaństwo to jest wtedy, kiedy ja mam dom, ja mam rodzinę, ja mam siostry, ja mam braci, ja z nimi żyję w zgodzie. Tak jak my tutaj, tak? Mogę. Oczywiście nie zawsze jest tak, że te relacje są przyjemne. Tak? Czasami mogę się z kimś pokłócić, tak? Ale to jest takie w rodzinie. To jest normalne, że w rodzinie zdarzają się różne sytuacje, tak? Ale nienormalne jest to, że no, wtedy, żeby się z kimś nie pokłócić, to ja po prostu rezygnuję zupełnie z domu. I idę gdzieś pod most, mieszkam gdzieś pod mostem, staję się bezdomny, tak? Więc ta wspólnota, tak? Ale nie tylko. Oni trwali w łamaniu chleba. I to jest to, słuchajcie, co przed nami. Wieczerza Pańska. Łamanie chleba, tak? I w modlitwach. I ja sobie tak, jak patrzę na nasze nabożeństwo i na nasz Kościół, to widzę, że my mamy ten wzór. My mamy ten wzór. Trwamy w nauce apostolskiej. Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu w naszym Kościele. Znacie mnie i wiecie, podkreślamy to za każdym razem. Przychodzimy tutaj dla Jezusa Chrystusa, spotykamy się wokół Jego osoby, Jego uwielbiamy, Jego czcimy. On jest pierwszy. Tylko On jest Panem, tylko On jest Królem, tylko On jest Zbawicielem. Jezus Chrystus, nauka apostolska, tak? Trwamy we wspólnocie, podkreślamy to, trwamy w łamaniu chleba, mamy to każdej niedzieli. Spotykamy się na łamaniu chleba i w modlitwach. I to jest też coś, co my w jakiś sposób pielęgnujemy, bo tak rozpoznaliśmy wspólnotę, którą założył Duch Święty, kochani, bo ja chcę dzisiaj mówić w nawiązaniu do Ducha Świętego, ale też chcę mówić o tym Bogu, słuchajcie, który jest w trzech osobach. Bo dlaczego przed nami, słuchajcie, ten chleb i dlaczego przed nami to wino? Na co ono wskazuje? Ono wskazuje na krzyż Jezusa Chrystusa, na Jego ofiarę na tym krzyżu, którą On złożył z samego siebie. Z samego siebie. O tym za chwileczkę. Natomiast chcę powiedzieć najpierw, że w tym dziele odkupienia Ciebie, bo to, że Jezus Chrystus umarł tam na krzyżu, chcę Ci powiedzieć tylko i wyłącznie dlatego Ty jesteś zbawiony. Nie jesteś zbawiony dlatego, że jesteś dobrym człowiekiem. Bo jak sobie postawisz wszystkie swoje dobre uczynki na tą rękę, to ja Ci powiem, jak postawisz na tej ręce swoje złe uczynki, to po prostu nie masz szans. Absolutnie, przed Bogiem nie masz szans. Może przed innymi ludźmi możesz udawać. Tak? Mi jest z trudem udawać na przykład przed Bożenką, moją żoną, że jestem dobrym człowiekiem. Z trudem mi to czasami wychodzi, aczkolwiek generalnie nie wychodzi. Ale się staram. Dziękuję Piotrze. Pomogłeś mi wywrócić. Ale się staram, tak? Ale przed Bogiem? Ha! Przed Bogiem, który patrzy na mnie jak po prostu przez rentgen, On widzi wszystko. Absolutnie nic nie ukryje. Po prostu koniec. Nie ma, nie ma. Jedynie Jezus Chrystus, słuchajcie, jedynie i wyłącznie dzięki temu, że Jezus Chrystus tam na tym krzyżu zawisnął za moje grzechy, On tam poszedł, ja mogę być zbawiony. On zasłonił mnie swoim własnym ciałem, przyjął po prostu na siebie mój grzech. Tylko to. I chcę powiedzieć, to jest Jego rola. To jest rola Jezusa Chrystusa w dziele mojego zbawienia. To, że On poszedł na ten krzyż dobrowolnie i przyjął moje grzechy, wziął na siebie i poszedł na ten krzyż, tak? Ale inna jest rola Syna Jezusa Chrystusa w dziele mojego zbawienia, a inna jest rola Ojca, tak? Bo Ojciec, słuchajcie, Ojciec jest sprawiedliwy. Ojciec to jest sprawiedliwy Bóg. On musi osądzić grzech, słuchajcie. Ojciec, Bóg, wiesz, nie może być tak, żeby nagle Bóg powiedział, udajmy, że czegoś nie widzę, tak? Zapomnijmy o wszystkim, nic się nie stało, tak? Poklepie mnie po ramieniu i mówi, a idź grzeszniku z Panem Bogiem, nic się nie stało. Nie, Bóg nie może czegoś takiego zrobić. Więc to odpuszczenie moich grzechów, on nie jest na zasadzie, że Bóg przymyka na to oko, albo zapomina, albo mi po prostu przebacza. Ponieważ byłby niesprawiedliwy. Popatrzyłby ktoś inny i co, ty masz coś po znajomości? Bo się zaprzyjaźniłeś z Bogiem, bo coś dałeś mu coś. Nie, taki Bóg nie byłby Bogiem sprawiedliwym. Sąd musi być dokonany, przestępstwo musi być osądzone i wyrok musi być wykonany. I to jest Ojciec. Ojciec, który przychodzi ze sprawiedliwym sądem do Twojego życia, aby Ciebie osądzić. I to jest wtedy tylko sprawiedliwe. Na takiej zasadzie. Tak? I to jest Jego rola. On jest sędzią. Tu nie ma żartów. Tu przed Nim nic nie ukryjesz. Tak? To jest Jego rola. I powiem Ci, jesteś na straconej pozycji. Ale przychodzi Jezus Chrystus. Przychodzi Jezus Chrystus, który jakby staje przed Ojcem, który chce rzucić się na Ciebie i dokonać na Tobie tego sądu sprawiedliwego i chce zetrzeć Ciebie w proch. I wyobraź sobie, staje przed Tobą Jezus Chrystus, jak taka tarcza, i On po prostu zasłania Ciebie sobą i przyjmuje to wszystko na siebie, na swoją klatę. No nie? I wyobraź sobie taką sytuację, że wisi na krzyżu Jezus Chrystus i w momencie, kiedy spadają na Niego, na Jezusa Chrystusa, Twoje wszystkie grzechy, w tym momencie przychodzi Ojciec ze swoją nienawiścią, ze swoją sprawiedliwością, aby domagać się sprawiedliwego wyroku i po prostu wstępuje jakby z tą złością, z tą nienawiścią do grzechu na Chrystusa Jezusa i ściera Go na tym krzyżu w proch. Użyję takich słów. Ten gniew spada na Jezusa Chrystusa. On jest Twoją tarczą. Tak? To jest, inna jest rola Ojca w dziele Twojego zbawienia, inna jest rola Syna, tak? Ale inna jest też rola Ducha Świętego w tym wszystkim. Zobaczcie, każdy z nich pełni jakby inną funkcję, aby Ciebie zbawić. Duch Święty, co czyni Duch Święty w tym wszystkim, tak? Ojciec dokonuje sprawiedliwego sądu, Syn Jezus Chrystus przyjmuje na siebie Twoje grzechy i bierze na siebie, na swoją klatę, sprawiedliwy gniew Boży, a Duch Święty. On jest w Biblii napisane i nazwane takie piękne słowo parakletos. Parakletos, pocieszyciel, przyjaciel, obrońca. To jest to słowo, które w sądzie, w urzędach sądowniczych używano na określenie adwokata, obrońcę. Tym jest Duch Święty. On przychodzi do Twojego życia jako Twój przyjaciel i On, jest napisane pięknie w Biblii, przekonuje Ciebie o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. O tych trzech rzeczach Ciebie przekonuje. Przekonuje Ciebie o grzechu, o tym, że jesteś grzesznikiem. Przekonuje Ciebie o sądzie, o tym, że jest Ojciec, który będzie sądził sprawiedliwie. O grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości, która jest w Jezusie Chrystusie. I w tym Jezusie Chrystusie dokonała się absolutnie Boża sprawiedliwość. To jest to, co robi Duch Święty. Duch Święty robi wszystko, aby doprowadzić Ciebie do Jezusa Chrystusa. Abyś Ty mógł przyjść do Jezusa Chrystusa, oddać Jezusowi Chrystusowi swoje życie, uznać Jego ofiarę na krzyżu, bo tylko w ten sposób możesz skorzystać z tej ofiary, którą Jezus Chrystus tam na krzyżu po prostu podjął za Twoje grzechy. Skorzystaj z tego. Ja już kończę w tej chwili króciutko, tylko takim czymś. Zobacz, Jezus Chrystus umarł na krzyżu za Twoje grzechy. To się stało, to się dokonało, to jest dostępne dla Ciebie za darmo. Po prostu wystarczy tylko z tego skorzystać. Wystarczy tylko to przyjąć do swojego życia i powiedzieć: tak, Panie Jezu, ja uznaję Twoją ofiarę na krzyżu. Ja chcę z niej skorzystać. Wierzę w to, że tak się stało i to jest wszystko, co po prostu musisz zrobić. Tylko w to uwierzyć, że Jezus Chrystus tam na tym krzyżu umarł za Twoje grzechy. Po prostu. I to jest to, do czego ja Ciebie dzisiaj zachęcam. Tak? I przed nami dzisiaj, słuchajcie, chleb i wino, o których Jezus powiedział, kiedy podniósł, to jest moje ciało. Kiedy podniósł kielich wina, powiedział, to jest kielich nowego przymierza we krwi mojej. Tak? My się dzisiaj nie będziemy zastanawiali nad tym, co to znaczy, kiedy Jezus powiedział, to jest moje ciało, to jest moja krew. Nie o to chodzi, żeby też w Kościele nie chodzi o to, żeby mówić i być jakimś teologicznie uporządkowanym. Nie chodzi o to. Chociaż to są rzeczy ważne. Przed nami chleb i wino, tak? I tak króciutko, tylko zanim Aniu przeczytasz ten werset z pierwszego listu do Koryntian, możesz się przygotować po wózku. Chcę powiedzieć taką rzecz. To jest po to, aby nas zawsze wzmocnić, aby nas zawsze oczyścić, że tak powiem. Czyli tak, w momencie, kiedy ja jestem słaby, potrzebuję lekarza. Kiedy jestem chory, ja potrzebuję lekarza. Wtedy, kiedy jestem chory, wtedy, kiedy jestem słaby, jestem głodny, ja potrzebuję się nakarmić. I to jest dla tych, którzy są głodni, po to, by mogli się nakarmić i by mogli stanąć na nogi. I żeby mogli się tym wzmocnić, tak? To nie jest dla tych, którzy myślą o sobie, że są święci, tak jak się może myśli w niektórych kościołach, są czyści. I wtedy, kiedy on sobie zasługuje, że jest czysty, bo jest, nie wiem, po spowiedzi, tak? W niektórych kościołach tak się myśli, ale też w naszych kościołach tak się też myśli. Wtedy, kiedy ja jestem taki czysty, taki święty, to wtedy przychodzę, taki pojednany ze wszystkimi, to wtedy przychodzę. Nie, ja myślę, że nigdy takim nie będziesz. Nigdy nie będziesz godny tego, żeby Bóg na ciebie spojrzał. Tylko Jezus Chrystus, tylko Jego ofiara, tak? Więc to jest raczej dla tych, którzy są omdleli, aby mogli zostać wzmocnieni. Ja mam taką teologię i takie rozumienie Wieczerzy Pańskiej, aczkolwiek myślę, że są czasami chwile, kiedy ja dostrzegam w sobie na przykład coś takiego, że no, może nie powinienem dzisiaj brać i sięgać po chleb, bo jest coś we mnie. Może jestem niepojednany z jakimś bratem, albo jestem niepojednany z jakąś siostrą. I może dzisiaj nie powinienem, może powinienem odejść od tego ołtarza. Robiliśmy na studium biblijnym 2 tygodnie temu, pamiętacie? Może dzisiaj jeszcze nie jest dla mnie czas. To jest taka kolejna może nowa myśl. Może nie zawsze powinienem. Muszę wejrzeć w siebie. Tak, to jest jedna rzecz, ale w naszym kościele też, i to już chcę, już jakby kończąc, ale zakończyć nie mogę, widzisz, a nie? To jest, mam ten problem, przyznaję się, to jest moja kulpa, przepraszam bardzo. Ale już kończąc, tak, i Irku, ja bym chciał Ciebie poprosić do usługiwania do Wieczerzy Pańskiej i Mariusz Ciebie, tak? Chciałbym Was, bracia, poprosić za chwileczkę, żebyście wyszli. Przyjęliśmy w naszym kościele, że prawo przystępowania do Wieczerzy Pańskiej mają tylko osoby, tak jak czytaliśmy i to bierzemy z Dziejów Apostolskich, tylko te osoby, które nawróciły się w wieku dorosłym, dojrzałym, przepraszam, poprzez przyjęcie, oddanie swojego życia Jezusowi Chrystusowi, upamiętanie się, tak? I te, które się dały ochrzcić, czyli te, które są po chrzcie, tak? Tylko te osoby, takżeśmy przyjęli w naszym kościele, jakby mają prawo, przyzwolenie do uczestniczenia w Wieczerzy Pańskiej. Dlatego proszę, aby tylko te osoby dzisiaj mogły przystąpić do Wieczerzy Pańskiej. Inne osoby, żeby mogły się raczej od tego wstrzymać, jeżeli te rzeczy jeszcze nie są uporządkowane. To tylko takie obostrzenie u nas w kościele, które mamy. I to takie krótkie słowo, słuchajcie, na temat tego święta, które my dzisiaj rozpamiętujemy, tak? I kochani, niech Ojciec, Syn i Duch Święty będzie zawsze obecny w Waszym życiu i niech te wartości, słuchajcie, będą w Waszym Kościele, tak, żebyśmy o tym nie zapominali. Irku, zapraszam Ciebie, Mariuszu, zapraszam Ciebie. Ja chciałbym też poprosić nas za chwilkę, Aniu, kiedy będziesz czytać tekst, żebyśmy my mogli wszyscy powstać. Dla Ciebie.
Boże, dziękuję Ci za Twoją doskonałą i wspaniałą jedność. Ojcze, dziękuję Ci za Twoją sprawiedliwość, Panie. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że przyszedłeś na ziemię i umarłeś za nas, Panie. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że przekonałeś nas o grzechu, że dzięki temu możemy dzisiaj stać i wspominać śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że zawisłeś na krzyżu, że możemy dzisiaj o tym mówić i o tym świadczyć, Panie, że Ty jesteś Bogiem i Królem. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje ciało zostało złamane. Jesteśmy Ci wdzięczni za to. Chcemy dzisiaj świadczyć przed ludźmi, przed całym światem, że to Ty jesteś zwycięzcą, że to Ty jesteś Panem i że to Ty jesteś Królem naszego życia. Amen.
Ja, Panie, dziękuję Ci, Panie, za te Twoje przymierze krwi, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty umarłeś za nas, Panie. Możemy spożywać krew, Panie, wiem, że to jest Twoje przymierze, Panie, nasze przymierze z Tobą, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za śmierć. Dziękuję Ci za to, że jesteśmy Twoimi dziećmi Bożymi. Dziękuję Ci za Twoje imię, Panie.
Amen. Jezus Chrystus tej nocy wziął, pobłogosławił, złamał i rozdał.